Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Świetny Święty. Czy Państwo myślą, że święci się uśmiechają, czy że się nie uśmiechają? Swego czasu tak znakomity zespół rockowo-muzyczno-punkowy jak Arka Noego śpiewał piosenkę o tym, że każdy święty chodzi uśmiechnięty. Ale jest to prawdą, czy są też święci smutni? Święci, którzy chodzili z nosem na kwintę przez całe swoje życie i nie uśmiechnęli się nigdy, 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 nigdy do nikogo, do niczego. Po prostu nigdy. W ubiegłą niedzielę, 4 dnia czerwca w Asyżu, odbyło się spotkanie. Była to kolejna, czwarta audycja Dnia Dialogu Żydowsko-Chrześcijańskiego. I podczas tego spotkania, tegorocznego spotkania, tematem refleksji był śmiech i uśmiech. Tytuł tego dnia brzmiał następująco: religie śmiechu i uśmiechu. Pojawiło się na tym spotkaniu kilku rabinów, asystent rabina z głównego rabina z Mediolanu, rabini z Livorno, z Pizy, przedstawiciele wspólnot żydowskich z tych dwóch miast, i byli z drugiej strony franciszkanie, którzy opowiadali o uśmiechu u świętego Franciszka i o śmiechu świętego Franciszka. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, co o śmiechu mówił święty Franciszek, co o uśmiechu mówił Franciszek, i zobaczyć, czy ma to jakieś zastosowanie do naszego życia. Otóż zaskakującą rzeczą jest to, że studia poświęcone humorowi, studia poświęcone uśmiechowi, studia poświęcone wszystkiemu temu, co wesołe, są naprawdę studiami poważnymi. Jeśli otworzy się księgarnie i biblioteki, to wysępuje się z nich cała masa pozycji traktujących o humorze, o śmiechu, o tym, jak się śmiejemy, o tym, dlaczego się śmiejemy. Ta refleksja to jest wynik ostatnich 30-40 może lat. Wcześniej mamy pozycję takich autorów jak Henri Bergson, jak Sigmund Freud, też napisał jedną książkę o śmiechu, o humorze. A gdybyśmy przewertowali karty bibliotecznych rejestrów, to trzeba by było gdzieś tam na samym początku wskazać na Arystotelesa, na Platona, na Cycerona, którzy zajmowali się tą śmieszną sprawą. Platon i Arystoteles właściwie zbyt wiele czasu śmiechowi nie poświęcają. Wskazują na to, że jest to sprawa ludzka. Człowiek jest człowiekiem, który się śmieje, homo risibilis, i mówią, że to jest właściwość tylko ludzi. Tutaj oczywiście na marginesie można by było dodać, że być może nie znali hien, które też takim śmiejącym się zwierzakiem są, oczywiście śmiejącym się w sposób dość skomplikowany i dość wyjątkowy. Więc wskazują ci dwaj filozofowie na to, że śmiech to jest coś, co należy do naszego życia, co przynależy człowiekowi. Z drugiej strony próbują nie tyle analizować, dlaczego się śmiejemy, ale jakoś pokazać, skąd to się bierze, że komuś się śmieszność w sercu rodzi. Jedną z takich głównych teorii podnoszonych przez Platona, po Arystotelesa, jest ta, że śmiejemy się, kiedy uznajemy naszą wyższość. Arystoteles w jakiś sposób wiązał śmiechotę, śmiechowatość, uśmiechniętowatość z pychą, z wyniosłością. Mówi: zaczynam się śmiać wówczas, kiedy dostrzegam moją wyższość nad tym, z którego się śmieję. Otóż tutaj moglibyśmy wymienić wszystkie nasze dowcipy, kawały, w których na przykład jako cel naszego uśmiechu, jako obiekt naszego śmiania się, i no nie wiem, za komuny śmiano się z milicjantów. Tak o pierwszy neutralny przykład. I cóż, dlaczego? Dlatego, że w jakiś sposób ktoś czuł się wyższy, czuł się nieco lepszy niż dana grupa, niż dane osoby, i to wzbudzało uśmiech. Takim przykładem można by było tę arystotelesowską teorię uraczyć. Więc tyle do powiedzenia mają ci pierwsi filozofowie i właściwie nie mówią nic więcej, oprócz tego, że Platon wskazuje na to, że no, być może taki uśmiech od ucha do ucha, niekontrolowany wybuch śmiechu, może nie do końca jest właściwy, bo czasami potrafi więcej szkód narobić niż dobra. Cyceron właściwie chyba jest pierwszym ze starożytnych pisarzy, który podnosi kwestię śmiechu i zaczyna rozróżniać pomiędzy śmiechem dobrym, śmiechem eleganckim, śmiechem, który rodzi się z tego, że odkryliśmy jakąś nieprawidłowość, jakąś śmieszność, jakiś element komiczny, a rozróżnia pomiędzy śmiechem wulgarnym, śmiechem niskim, śmiechem, który gdzieś tam porusza się po niskościach, po okolicach ziemi i gleby i dotyczy spraw związanych z rzeczami takimi, jak to w różnych sprośnych dowcipach. To tyle Cyceron. Co mówi tradycja biblijna na ten temat? Tradycja biblijna mówi, że są dwa rodzaje śmiechu, przynajmniej tak mówią specjaliści od Biblii, że przynajmniej dwa czasowniki ma do dyspozycji język hebrajski, żeby opisać śmiech. Z jednej strony śmiech właśnie dobry, a z drugiej strony taki śmiech szyderczy, śmiech, który chce komuś wyrządzić krzywdę, który śmieje się może przez zęby, bo chce kogoś poniżyć albo kogoś w jakiś sposób do parteru sprowadzić. To tradycja biblijna, która zostaje potem podjęta przez ojców Kościoła. Ojcowie Kościoła w chrześcijaństwie z jakąś taką, można powiedzieć, nieśmiałością do tego śmiechu podchodzą i nie bardzo są przekonani do tego, że śmiać się trzeba. Nawet mówi się czasami, że to jest szkodliwe, że kto się śmieje za głośno, od tego Duch Święty ucieka. Tutaj oczywiście w przeciwieństwie na przykład do całej tradycji późniejszej, czy franciszkańskiej, czy innej, która mówi, że no nie, no jak ktoś ma twarz jak z cmentarza, to prawdopodobnie tam zbyt wiele doświadczenia Bożego nie ma. Bardzo ciekawą sprawą jest kwestia śmiechu w średniowieczu. Być może pamiętają Państwo książkę czy film Umberto Eco, Imię Róży, w której kwestia śmiechu jest kwestią prawie że centralną. Z jednej strony zatem są mnisi, śmiertelnie poważni, którzy uważają, że skoro Ewangelie mówią, że albo lepiej, skoro Ewangelie nie wspominają nic o tym, że Jezus się śmiał, to i nam zakazany jest śmiech i robią wszystko, żeby tępić śmieszków i tych wszystkich, którzy się śmieli. Niektóre reguły monastyczne z tamtych czasów, z czasów średniowiecza, przechowują takie zapisy, które mówią o tym, że jeśli ktoś śmieje się w czasie oficjum, w czasie odmawiania brewiarza, to musi zostać ukarany. Jeśli był to śmiech wyjątkowo przeszkadzający i wyjątkowo natrętny, to powinien być zamknięty o chlebie i wodzie, albo tylko i wodzie, przynajmniej na okres 2 tygodni. A zatem wybuchy śmiechu były tępione z całą surowczością, surowością, surowizną, surowicą, tym na S. Cóż, a z drugiej strony w tym okresie mówi się o tym, że mnich to jest ktoś, kto płacze, mnich to jest ktoś, kto opłakuje swoje grzechy, mnich to jest ktoś, kto siedzi i ryczy i ma twarz smutną. Mówiło się, że mnisi to są właśnie ci, którzy płaczą. Takie definicje mnichów były. A skąd się bierze to przekonanie o tym, że śmiech jest czymś niepotrzebnym, że śmiech jest czymś, czego należy unikać za wszelką cenę i trzymać ząbki przy sobie równiutko zamknięte? Otóż dlatego, że mnisi mówią, że no mamy otwory. My mamy otwory, mamy oczy, uszy, mamy nos, mamy buzię i przez te otwory do naszego ciała, do nas, wchodzą różne bodźce. Ale mówią, to nie jest problem. Problem jest, że przez te otwory, przez nasze oczy, uszy, przez nos, też różne rzeczy z naszego serca wychodzą na zewnątrz i prawdopodobnie usta są tym instrumentem, tym narzędziem, przez który najwięcej tego wszystkiego, co w nas siedzi w sercu, potrafi na zewnątrz wyjść. To z mowy poznaje się to, co w sercu siedzi w człowieku, no bo tylko tym otworem może coś wyjść w taki sposób, żeby objawić, co w sercu się kryje. I dlatego mnisi mówili, trzeba te ząbki trzymać razem, bo jak je otworzysz, to nie wiadomo, czego tam w twoim sercu ludzie dostrzegą, więc nie śmiej się, bo to oznacza, że okazujesz wszystko to, co w twoim serduchu siedzi, a czasami tam siedzą różne potwory, różne potworności, więc lepiej ich nie ujawniać. Taka była, takie było nastawienie mnichów do śmiania się i gdzieś, jeśli ktoś ma w głowie obrazki zmienia róży, prawdopodobnie to wszystko tam odnajdzie. Z drugiej strony jednak średniowiecze odkrywa na nowo Arystotelesa, odkrywa na nowo tę myśl o tym, że no jakiś sposób śmiech jest przynależny człowiekowi. Cóż z tym zrobić? Cóż z tym zrobić? I stąd dyskusje. W XIII wieku przynajmniej raz do roku w Paryżu, na Uniwersytecie w Paryżu, odbywała się wielka publiczna debata na temat śmiechu, czy wolno się śmiać, czy nie wolno się śmiać. Czy jest nakazane, czy jest zakazane. A jeśli jest nakazane, jeśli jest zakazane, to co z tym śmiechem robić? Więc z jednej strony mamy mnichów, którzy nie śmieją się nigdy, a z drugiej strony pojawia się na scenie świata Franciszek z Asyżu, który mówi swoim braciom: bracia, kiedy idziecie przez świat, żebyście nie mieli twarzy posępnych i twarzy ponurych, bo jak nie, to kara, bo jak nie, to coś was spotka. Oczywiście tak nie mówi, nie grozi, ale wysyła swoich braci przez świat i mówi im, że mają mieć twarze pogodne i sympatyczne. I tutaj pierwszy raz w jakiejś regule monastycznej, w jakiejś regule zakonnej pojawia się nakaz uśmiechu. Ten nakaz niestety potem nie wchodzi do reguły zatwierdzonej franciszkańskiej, ale pierwsza wersja reguły napisana rękoma świętego Franciszka taki zapis jeszcze ma. Zatem z jednej strony w tej epoce śmiertelnie poważnych mnichów Franciszek, który mówi: bracia, nie, mamy mieć twarze pogodne. Z drugiej jednej strony i Franciszek w jaki sposób mówi nie śmiechowi, który jest śmiechem szkodliwym, śmiechem, który szkodzi. Mnóstwo jest teorii na temat humoru, na temat tego, co to jest humor, na tego, co to jest komizm i okazuje się, że humor pojawia się wszędzie tam, gdzie mamy jakiś śmieszny, komiczny przedmiot, mamy jakiś podmiot, mamy kogoś, kto tą śmieszność zauważa. No i tutaj zaczyna się cały problem. Co ja z tą śmiesznością zrobię, jeśli widzę w tobie jakąś śmieszność, jakąś niedoskonałość, coś, co mi sprawia, że chce mi się śmiać? Co ja z tym wszystkim zrobię? Zacznę się śmiać w taki sposób nieprzyjazny, a zatem w jakiś taki satyryczny, ironiczny, sarkastyczny, jakiś taki właśnie ha, 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 uśmieszek, którym chcę ciebie powalić na ziemię? Czy może będzie to raczej wielki uśmiech, którym powie: ojej, ale fajne jest to, że ty jesteś taki albo owaki, albo trochę inny, albo trochę śmieszny taki. Więc z jednej strony mamy nastawienie przyjazne, z drugiej strony nastawienie nieprzyjazne i Franciszek zdaje się, że chciał wyeliminować z życia braci wszelkie objawy śmiechu nieprzyjaznego. Zatem tam, gdzie wchodzi jakaś satyra, tam, gdzie wchodzi jakaś ciężka ironia, jakiś śmiech, który jest szyderstwem, przejawą takiej wesołkowatości, Franciszek mówi nie. W średniowieczu to była taki czas, kiedy na przykład we Włoszech organizowano tak zwane charivari. W Niemczech zwane były te obrzędy Katzenmusik, muzyka kocia. Zatem cóż to były? To były takie ludowe sądy odbywające się nad kimś, kto na przykład nie prowadził się zbyt dobrze moralnie, więc wokół jego domu zbierała się grupa ludzi, grali na jakichś instrumentach przedziwnych, na przykład chochlami, naparzali zdrowo z całych sił wydekle od garnków i robili rumor, kocią muzykę i śmiali się głośno, wyśmiewając jakieś wady albo jakiś element złego prowadzenia się danego osobnika, więc były również śmiech był taką bronią, publiczną bronią w stosunku do tych, którzy w jakiś sposób naruszali zasady życia wspólnoty. Franciszek takim przejawom mówi nie, ale z drugiej strony w tej kulturze śmiechu, bo z jednej strony w średniowieczu mieliśmy smutnych mnichów, a z drugiej strony po ulicach miast biegali poubierani na kolorowo żonglerzy, biegali poubierani na kolorowo w jakiś sposób heroldowie, biegali wszyscy ci, którzy byli śpiewakami, byli bardami, byli tymi, którzy opowiadali i zawodowo historię i na rogach miast wystawali i tam w jakiś sposób próbowali takim właśnie przekonać ludzi do wesołości, wesołkowatości i chyba żadnemu nikomu z nas nie jest obcy obraz jakiegoś średniowiecznego błazna, który na dworze królewskim pełni, a jakże arcyważną funkcję tego, który rozładowuje napięcia, który błyskotliwie ujmuje drugą stronę medalu, który swoim humorem potrafi wskazać nierzadko rozwiązania niebanalne jakichś problemów. A więc w tej kulturze średniowiecznej, która z jednej strony płacze w klasztorach, z drugiej strony weseli się do rozpuku na ulicach, Franciszek mówi, nie, my nie będziemy płakać, ale z drugiej strony mówi też, nie jakiejś taniej wesołkowatości. Natomiast wydaje się, że mówi tak wszelkim formom kultury śmiechu, które dałoby się przekształcić. Teatr, proszę bardzo, ale nie teatr głupi, tylko teatr z jakimś przesłaniem chrześcijańskim. I Franciszek robi Grecio, robi pierwszą szopkę, do której zaprasza i scenografię, całą owcę, ludzi, coś tam poprzebierani. Ludzie przychodzą, stają się uczestnikami teatru, stają się uczestnikami przedstawienia liturgicznego, a zatem wykorzystuje elementy kultury do tego, żeby przekazać jakiś dobry przekaz. Z drugiej strony mamy i żonglerów, mamy i tych śpiewaków, mamy jakiś mistreli, mamy wszystkich tych, którzy śpiewają, którzy krążą po ulicach miast i opowiadają historię. Franciszek mówi, my też możemy to robić, możemy również i my być Joculatores Domini, jak mówi po łacinie, ale mówi właśnie, chcemy być Joculatores Domini, a zatem tymi bardami Pana. Czyli wykorzystujemy formę, ale do opowiedzenia nowych, wesołych, a może lepiej radosnych treści, bo związanych z Ewangelią. Z jednej strony w średniowieczu mamy również wariatów. Mamy takich zawodowych wariatów, którzy od czasu do czasu robili wariactwa i za to im płacono. Więc Franciszek mówi, i my możemy być wariatami, ale bądźmy nowymi wariatami, wariatami Pana Boga. I tutaj mamy różne epizody z życia Franciszka, które potwierdzają tę jego nową wariatowatość, nowe szaleństwo. Znane są epizody o tym, jak Franciszek dał się swego czasu poprowadzić na sznurku przez całe miasto, a brat, który prowadził go na tym sznurku przez miasto, przez całą drogę wykrzykiwał, o, patrzcie na tego żarłoka, zżarł przed chwilą kurczaka, patrzcie na tego hipokrytę, sam mówi, że trzeba pościć, a przed chwilą nażar się udek kurczaczych, bo no... Tak było. Franciszek stwierdził, że to jest niemożliwe, że on musiał zjeść tego kurczaka, bo był chory, ale potem bardzo, bardzo do serca sobie wziął tę swoją przypadłość, bo mówi, no sam mówię tutaj o poście, sam mówię o różnych wadach, a potem żerę sam. I w jakiś sposób chciał odpokutować tą swoją żarłoczność i dał się przeprowadzić przez ulicę miast i cóż, no dzisiaj byśmy stwierdzili, no wariaty, wariaty, wariaty i wariaty, szaleństwo, szaleństwo i szaleństwo, a jednak okazało się, że to ich szaleństwo nie powodowało wesołkowatości, ale raczej uśmiech, który zmuszał do refleksji. Kroniki franciszkańskie z średniowiecza mówią o braciach, którzy próbują zachować powagę, ale im się nie udaje. Próbują zachować smutek, ale nie ma żadnych szans na to. Z drugiej strony mówią też o tym, że czasami no, przesadzano. Historycy, taki historyk franciszkański Tomasz z Eccleston mówi o tym, że jeden z braci w Oksfordzie tak bardzo przeszkadzał swoim śmiechem w czasie uficjum, w czasie brewiarza, że trzeba go było zamknąć do klasztornej celi. 11 razy dziennie go zamykano, bo nie chciał się uspokoić. No zdarza się. Jedna z kronik franciszkańskich, kronika Salim Bene z Adam, mówi o tym, że do dobrego życia są potrzebne trzy rzeczy. Odpowiednie jedzenie, dobry sen i dobry humor. I tego ostatniego, i tego drugiego, i tego pierwszego Państwu życzę.